Good evening. Welcome to the second edition of
Dobry wieczór. Witamy na drugiej edycji Festiwalu Międzynarodowego Hakatynia. Nazywam się Dariusz Kuźma i mam przyjemność dzisiaj być moderatorem dyskusji z Bohdanem Slamą, reżyserem Krainy Cieni, niesamowitego filmu. Bardzo cieszymy się, Bohdanie, swojej obecności. Niestety nie możemy rozmawiać osobiście, a jedynie w przestrzeni wirtualnej. Film opowiada opowieść małej wioski, której mieszkańcy mierzą się z różnymi wyzwaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi w czasie i po II wojnie światowej. Film można obejrzeć online w ramach festiwalu i bardzo do tego zachęcam, ponieważ jest to film bardzo dużego kalibru emocjonalnego, ale też bardzo otwierający oczy, opowiadający o trudnej historii. Zanim rozpoczniemy, chciałbym powiedzieć, zaznaczyć, że każdy z Państwa, kto nas teraz ogląda, może zadawać pytania Bohdanowi na czacie. Pytania mogą być zadawane w języku polskim, jak i w języku angielskim. Zacznę zatem od swojego pytania i oczywiście Państwa też do tego zachęcam. Przejrzałem Pana filmografię i zdaje się, że specjalizuje się Pan w nieco innym kinie, czy też wcześniej, przed Krainą Cieni, było to inne kino. Co skłoniło Pana do nakręcenia Krainy Cieni? Z czego wyrósł ten projekt? Jak to się zaczęło? Ta historia była troszeczkę zabawna, ponieważ scenarzysta Krainy Cieni, współpracowaliśmy razem nad innym projektem. I w owym czasie był to inny projekt z innym reżyserem, który po prostu nie szedł. Zabrakło środków. Po prostu przekroczono budżet na tamten film. I to, co było zabawne, to to, że scenarzysta powiedział tamtemu reżyserowi i producentowi, że mieszka we wsi idealnej wręcz do nakręcenia filmu. Ale te problemy osiągnęły już taki rozmiar, że producent i reżyser po prostu przerwali komunikację. W tym momencie siedziałem sobie ze scenarzystą, który strasznie rozpaczał. Zastanawiał się, kto mógłby przejąć ten projekt, kto mógłby zostać nowym reżyserem. Więc powiedziałem mu, no ale rozejrzyj się, jest mnóstwo reżyserów, po prostu wybierz kogoś. I tak troszeczkę spodziewałem się, że mnie poprosi, ale nie wyszła od niego ta propozycja. Potem już wyszedł ode mnie, dalej nic, był weekend, sobota nic, niedziela nic, żadnego odzewu, żadnych wieści. Poniedziałek chwyciłem za telefon, zadzwoniłem do niego i powiedziałem: Iwan, słuchaj, czy mógłbym przeczytać ten scenariusz? Czy byłaby taka możliwość? A on odpowiedział: no nie przyszło mi na myśl, żeby cię poprosić, ponieważ jesteś znany z filmów raczej takich familialnych, rodzinnych. Raczej kręcisz takie rodzinne opowieści z dzisiejszych czasów. Ale wysłał mi scenariusz i przeczytałem go. I muszę przyznać, że na początku ten scenariusz wydał mi się trochę nudny. Chodziło o II wojnę światową, różne narodowości.
From the lager,
Ale kiedy trafiłam na fragment, kiedy człowiek wraca z obozu, to naprawdę mnie to dotknęło na poziomie emocji.
That they will kill each other, you know?
I naprawdę miałem nadzieję, czytałem dalej, mając nadzieję, że ci ludzie się nie pozabijają. Znałem historię tamtych czasów, ale nie słyszałem tej konkretnej opowieści, więc byłem w szoku. Oddzwoniłem do scenarzysty, powiedziałem mu, że bardzo mnie to poruszyło. Producent się bardzo ucieszył, że znaleźli w końcu reżysera. Musieliśmy wiele rzeczy zmienić, od nowa napisaliśmy scenariusz, jeszcze raz zrobiliśmy casting. Zmieniliśmy ten projekt, zmniejszyliśmy budżet, ponieważ było już wiadomo, że nie będziemy mieli takich pieniędzy, jak pierwotnie było w planie. Więc niejako dopasowaliśmy scenariusz do mniejszego budżetu. Większość postaci w tym nowym scenariuszu znajdowała się w jednym miejscu, w jednym czasie, czyli w tej właśnie małej wiosce. Bardzo cieszył mnie fakt, że pozostał ten sam producent, który też był otwarty na moją wizję, ponieważ powiedziałem, że musimy kręcić na 35-milimetrowym filmie. Musi to być film czarno-biały, tak to sobie wyobraziłem. I też ciężko będzie pozyskać oryginalny dźwięk. Chciałem mieć też ujęcia, w których wchodzą i wychodzą różne osoby, takie długie ujęcia. Więc chciałem skorzystać z takich starodawnych metod, można by powiedzieć, ale bardzo też chciałem wykorzystać zsynchronizowany dźwięk. Mamy 27 kilometrów taśmy 35-milimetrowej, ale była to świetna metoda, ponieważ wymusiła na całym zespole pełną koncentrację, ponieważ mieliśmy ograniczony materiał. Mieliśmy tylko jedno podejście do każdej sceny, maksimum dwa, trzy razy mogliśmy każdą scenę nakręcić, więc podobał mi się ten taki oldschoolowy sposób kręcenia, ale też wymusiło to pewne obostrzenia na naszym zespole. I taka jest pokrótce historia za tym filmem. Czy ma pan na myśli to, że kiedy zmieniliście scenariusz i przycięliście go, czy to oznacza, że wcześniej były tam jakieś sceny walk, sceny batalistyczne, a może jakieś sceny poza wioską w obozach koncentracyjnych? Tak, pierwotnie były tam sceny na dworcu i nawet wewnątrz wioski miały tam być sceny w różnych domach. I te sceny połączyliśmy, chcieliśmy, żeby wszystkie postaci, wszyscy mieszkańcy wioski zawsze pojawiali się razem w kadrze. Więc zaczęliśmy inaczej pracować z tym scenariuszem. Ostatnie pytanie o scenariusz. Wcześniej kręcił pan filmy rodzinne, familiarne, komedie też. Więc przeczytał pan ten scenariusz o zemście. Czy nie bał się pan podjęcia takiej trudnej tematyki? Tak, tak, oczywiście, absolutnie. Miałem bardzo wiele wątpliwości. Ale nie chodziło o to, że to był taki kazus, że to był film historyczny. Ale zawsze przed nakręceniem filmu czuję się po prostu jak taki człowiek znikąd, który nic nie wie o kręceniu filmów. Więc było tak samo jak za każdym razem, ale miałem świetny zespół. Zespół, z którym zawsze współpracuję, więc mam też przyjaciół w tym zespole i to jest bardzo ważne. Film stawia bardzo wiele ważnych pytań. Moim zdaniem jedno z najważniejszych dotyczy tożsamości narodowej. Czym jest tożsamość narodowa? Ta wioska jest w Schwarzwaldzie. Była w Królestwie Czeskim, potem była w Austrii. Po pierwszej wojnie światowej znowu znalazła się w Czechosłowacji, ale ze względu na różne czynniki społeczno-ekonomiczno-narodowe. W 1938 roku wielu mieszkańców znowu utożsamiało się z Austrią, chciało być Austriakami i to zapoczątkowuje serię wydarzeń, która prowadzi do tragicznych skutków.
Jak pan do tego podchodzi? Muszę powiedzieć, że musimy wyabstrahować od narodowości. To jest coś, co tak naprawdę nie istnieje. I nie odrzucam pewną identyfikację z narodowością, z systemami narodowości. Jesteśmy ludźmi, istotami ludzkimi i wszystko jedno, w jakim języku mówimy. I najważniejsza rzecz jest taka, żebyśmy byli odpowiedzialni za miejsce, w którym mieszkamy i odpowiedzialni za wszystkie relacje, które mamy z ludźmi, którzy są wokół nas. I to jest ta najważniejsza rzecz. Dla mnie była to rzeczywiście reguła i ta tragedia polega na tym, że zawsze jest to niewłaściwe myślenie w głowach ludzkich na temat tożsamości. I właściwie tyle mogę powiedzieć. Tak, tyle. Więc kiedy oglądam tego typu filmy, które rzeczywiście mówią o ludziach przesiedlonych, czy ludziach, którzy znajdują się pomiędzy ideologiami, czy narodowościami, zawsze zastanawiam się na temat poczucia winy, jaką winę można przypisać ideologii, ludziom u władzy, a jaką winę ewentualnie tym prostym ludziom, którzy muszą opowiedzieć się po jakiejś stronie i zaangażować się w jakieś straszne działania. Jak pan myśli? Myślę, że najważniejsza rzecz w tym przypadku polega na tym, jaką mamy świadomość i świadomość moralną, znajomość zasad moralnych, wartości. To bardzo proste. Myślę, że chodzi o kulturę, która wypracowuje pewne wartości. Jeżeli akceptujemy te wartości, jeżeli ludzie zgodzą się z tym, że wartości moralne istnieją, wtedy nie mają żadnej szansy na to, żeby popełniać te wszystkie zbrodnicze czyny. I myślę, że jest to pewna metafora w tym filmie. Tak to zamyśliłem. Jakby to było, gdyby ludzie utracili te instynkty moralne. Tak. I cała ta apokalipsa, społeczna apokalipsa, czy apokalipsa w relacjach, która dzieje się w tym filmie, ma miejsce właśnie dlatego, że ludzie po prostu nie akceptują tych zasad moralnych. W całym tym filmie jest tylko jedna postać, ta kobieta, Maria, która nigdy nie robi niczego nieludzkiego, niczego strasznego. Zawsze utrzymuje ten swój poziom bycia człowiekiem. To jest dla mnie bohaterstwo. To właśnie to czyni z niej bohaterkę, tę postać. A pozostałe postacie tracą ten zmysł moralny, tak jak wszyscy, dlatego że tak faktycznie się działo w tej wiosce. Nikt nie powie, że to jest niemożliwe. Byli bardzo blisko tej wioski i zdarzyła się również niedaleko podobna sytuacja. Był tam żołnierz z Armii Czechosłowackiej sprzed wojny i kiedy wojna zaczęła się, ten żołnierz przybył do wioski i chronił tych ludzi. Rzeczywiście chronił tych mówiących po niemiecku mieszkańców, ale w tej wiosce akurat to się nie zdarzyło. Zdarzyło się w okolicznej, innej wiosce. Więc wahałem się, czy lepiej nie byłoby powiedzieć jakiejś historii o tym, kto chronił tych ludzi, ale no to wtedy byłby już inny scenariusz. Tak, więc jak Państwo rozumieją, w ten sposób mamy sytuację, kiedy nie ma nikogo, kto ma moc, aby zahamować te wydarzenia. Może dlatego jest to silniejszy wydźwięk i może dlatego prowokuje do zadawania kolejnych pytań. Może tak jest lepiej. Jedno chyba z najtrudniejszych, najmniej przyjemnych pytań czy kwestii, które można tu poruszyć, to jest to, że taka jest ludzka natura, która popycha ich do tych wszystkich czynów. Wszyscy jesteśmy tacy, mamy tę swoją ciemną stronę, kiedy przestajemy myśleć o nas samych, o naszym mieście, w miejscu, w społeczeństwie, możemy tacy się stać. Tak, tak, dokładnie o to chodzi i dokładnie cały czas o tym myślałem. Jakie byłoby moje miejsce, jak ja bym się znalazł w takiej sytuacji? Czy byłbym w stanie chronić te wartości moralne w takich sytuacjach? Tak, zdecydowanie to jest to pytanie. I bardzo ciekawe jest również to, co pan pokazuje, że oczywiście część tych ludzi stało się wyznawcami ideologii. Niektórzy inni starali się trzymać się wartości, a niektórych zmuszono, na przykład ten starszy mężczyzna, którego zmuszono do podpisania wyroku. Więc my jako ludzie, jako istoty ludzkie, no nie możemy tego osądzać, potępiać. Jest to decyzja, ta, którą on podjął, a my nie wiemy, co zrobilibyśmy na jego miejscu. Tak, tak, dokładnie. I dlatego przy każdej z tych postaci chciałem zrozumieć z punktu widzenia tej postaci, dlaczego on lub ona właśnie coś robi tak, a nie inaczej, dlaczego tak postępuje. Starałam się oglądać tę opowieść z punktu widzenia wszystkich postaci, które znalazły się w tej sytuacji. A teraz chciałbym zapytać o tę autentyczną wieś, gdzie zdarzyło się to wydarzenie. Ile z tego to są wydarzenia rzeczywiste, a ile z tego zostało wymyślone czy dopowiedziane. Tak, większość rzeczywiście bazuje na autentycznych historiach, autentycznych ludziach i autentycznych wydarzeniach, ale oczywiście było wiele momentów i mogę powiedzieć, że nie zrobiłem takiego dogłębnego researchu czy badań, jak to wszystko się działo, dlatego że to już zrobił scenarzysta. Ja starałem się po prostu zrozumieć, dlaczego te postaci postępują tak, a nie inaczej. I starałem się zrozumieć jakąś jedność, a jednocześnie indywidualność każdej postaci. Byliśmy zainspirowani takimi osobami, ale nie kopiowaliśmy to jeden do jednego, jeśli chodzi o rzeczywistość. Czyli autentyczna historia była dla nas inspiracją w myśleniu o postaciach występujących w filmie. A jak pan pracował z aktorami, żeby te emocje, te postawy w nich wywołać? żeby one były autentyczne, żeby były rzeczywiste, a jednocześnie, żeby one stały się metaforyczne, uniwersalne, takie właśnie filmowe. Już rok przed rozpoczęciem zdjęć zaczęliśmy pracę z aktorami. Zaczęliśmy próby, zaczęliśmy już również pracę z kostiumami, z maskami, dlatego że jeżeli ktoś gra jakąś postać, musi mieć coś w rodzaju maski, również kostium odpowiedni, więc w czasie tego roku przed rozpoczęciem zdjęć zrobiliśmy wiele prób z aktorami, więc w momencie, kiedy już weszliśmy na plan filmowy, już byliśmy gotowi do każdej sceny, już mieliśmy ją przerobioną. W taki sposób pracowaliśmy. Rozumiem. I kolejna rzecz, o którą chciałem zapytać, jeśli chodzi o rzeczywistość, a tę rzeczywistość filmową, to jest kwestia języka. Dlatego, że rzeczywiście mówią austriackim wariantem niemieckiego i również w języku czeskim. Jeżeli widz nie zna języka czeskiego czy niemieckiego, w tym wariancie może jak gdyby połączyć to, czy nie być w stanie tego zrozumieć. Jak to było rzeczywiście w tej wiosce, w tej, tam gdzie te wydarzenia się autentycznie rozgrywały? Czy rzeczywiście tam mówiono po niemiecku, w austriackim wariancie, czy po czesku? To było rzeczywiście pół na pół i większość ludzi po prostu znała oba języki, więc po prostu korzystali z tych języków w rozmowie z różnymi osobami na zmianę i w różnych sytuacjach. Używali obu. Ale jest to dosyć taki trudny do zrozumienia dialekt, który kopiujemy rzeczywiście z wiosek, które są po stronie austriackiej, gdzie ludzie cały czas mówią w ten sposób. Jest to bardzo ciekawe, że Niemcy czy niemiecka publiczność nie była w stanie tego zrozumieć. Potrzebne było tłumaczenie, dlatego że to był dialekt. Więc jest to też ciekawe, wracając do kwestii języka czy narodowości, zawsze musimy patrzeć na ludzi tak, jak gdybyśmy byli jakimiś ptakami, którzy nas nie rozumieją, ale jakby czują ten nasz śpiew, potrafią go odczuć w sobie. Więc to jest trochę takie zabawne, można powiedzieć. Tak, to jest bardzo ciekawa rzecz, w jaki sposób, do jakiego stopnia język nas kształtuje. Czy osoba na przykład, która urodzi się w Polsce i mówi tylko po polsku, ma zupełnie inny obraz świata, która w przeciwieństwie do osoby, która mówi po polsku, po angielsku i francusku, nie dlatego, że rozumie się te języki, ale tu są różne pojęcia, różne symbole, różne koncepcje w głowach ludzkich. Tak, tak, nawet mówi się o tym, że ile się języków zna, tyle razy jest się człowiekiem, tak? Ile języków znasz, tyle razy jesteś człowiekiem. Zawsze chodzi też o taki trening mózgu, jeśli chodzi o poznawanie znaczeń. Dokładnie tak, jak pan mówi, jeżeli znamy więcej języków, to tym lepiej znamy te tematy, o których mówimy i wiemy, że niektóre rzeczy są jakoś pośrodku i staramy się uchwycić tę rzeczywistość na różne sposoby. Co jest zawsze ważne, to jest to, żeby ludzie mieli otwarte umysły. Dokładnie w ten sposób oczywiście jest to związane z wykształceniem, z wiedzą, ze znajomością historii. I zawsze było to dla mnie kwestia rzeczywiście pracy zespołowej. Ja wychowywałam się w czasach socjalizmu, kiedy ideologia nam mówiła, że ci normalni ludzie to są ci najlepsi. I cały czas miałem zupełnie inne zdanie, dlatego że te tak zwane normalne osoby to są ci ludzie bez, powiem inaczej, to znaczy, żeby stać się człowiekiem, należy rzeczywiście całe życie się bardzo starać i wysilać i zawsze starać się spoglądać na rzeczy z różnych stron. I więc jeżeli jest ktoś, kto trzyma się tylko własnego zdania i nigdy się nie rusza z miejsca, po prostu mogę powiedzieć, że to jest oznaka głupoty i że ci tak zwani normalni ludzie są rzeczywiście autentycznie niebezpieczni w tej sytuacji ze względu na to, że po prostu nie mogą zrozumieć, że czasami mówią, o nie mam wrogów i jestem taki lub inny, więc no to wszędzie na całym świecie jest to samo, jest to związane z wykształceniem i tak dalej. Tak, myślę, że są bardziej podatni na manipulacje, tak jak ludzie w tym filmie byli zmanipulowani przez Niemców, przez ludzi, którzy byli przy władzy, Hitlera i różnych innych ludzi, którzy im grozili i którzy starali się ich manipulować.
Też manipulowani są przez Sowietów, po wojnie manipulują nimi partyzanci, rząd, przychodzi zemsta, potem znowu jest pokój. Więc jest to w pewnym sensie film o kształtowaniu własnej tożsamości w momencie, kiedy oni starają się nas jakoś zaszufladkować. Kolejnym tematem filmu, moim zdaniem, jest również to, co przyszło wraz z komuną, a także z faszyzmem. Te systemy niejako popchnęły ludzi, którzy tak naprawdę zrównały tych ludzi z ziemią, przeorały. Biednych ludzi, którzy nie mieli żadnych relacji z tym szerszym światem i nagle zyskali władzę. I to właśnie się z tym stykamy się po wojnie, kiedy przyszli komuniści i po prostu niektórych ludzi wypchnęli, wysiedlili. I to była tragedia. Nadal jest to tragedia, ponieważ było tak wiele bardzo cennych osób, które po prostu zostały wgniecione w ziemię, po prostu zrównane z ziemią, a jednocześnie te ludzkie potwory, z drugiej strony właśnie potworni ludzie, którzy dorobili się wysokich stanowisk. I to właśnie widzieliśmy w scenie chociażby rozstrzelania. Myślę, że obecnie bardzo wiele osób się właśnie tego obawia. Ludziom wydaje się, że mają kontrolę nad własnym życiem, ale nagle przychodzi ktoś, kto niszczy całkowicie ich świat. Dzisiaj znowu mamy do czynienia z wzrostem resentymentów narodowych w całej Europie. Ludzie się obawiają. I pana film pokazuje, jak tego rodzaju rzeczy mogą faktycznie się potoczyć. Mamy oczywiście w swoim DNA takie rzeczy. To jest po prostu natura ludzka, więc musimy badać historię, musimy starać się zrozumieć, co się wydarzyło. Także w czasach pandemii. Wychodzi nas wszystko to, co mamy w sobie, wychodzi z nas rzeczy bardzo głęboko zakorzenione.
of our troubles which we have in our imagination what could happen, you know, but
te problemy są zawsze na wyciągnięcie ręki, więc taka jest po prostu kondycja ludzka i te tragedie mogą się wydarzyć w każdej chwili. Jest to temat, który również wiąże się z uniwersalnymi tematami, także aktualnymi dzisiaj. Czy można tutaj jakieś zarysować paralele między naszymi czasami a historią opowiedzianą w filmie? Wydaje mi się, że czas nie jest tutaj aż tak ważnym czynnikiem. Te wydarzenia sprzed 70-80 lat to nie jest znaczny upływ czasu. Ludzie się nie zmienili. I te strategie reagowania, pewne schematy reagowania są po prostu cały czas takie same. Więc pomimo, że jest to film historyczny, to jest to po prostu film o tym, w jaki sposób ludzie zachowują się w ekstremalnych sytuacjach, więc równie dobrze może opowiadać o przyszłości. Myślę, że warto również pokazywać takie historie ludziom żyjącym w dzisiejszych czasach, aby pokazać, że nasze warunki dzisiaj są dużo lepsze, że żyjemy w dużo lepszym świecie i warto o tym pamiętać. Bez względu na to, jak problematyczna jest dzisiaj nasza polityka, to mamy wielkie szczęście, że żyjemy w cywilizacji, która kieruje się zasadami, gdzie istnieje pewien konsensus, gdzie ludzie jednak mają poszanowanie dla prawa. Ale ta droga jest bardzo wąska, łatwo z niej zboczyć, bardzo szybko można utracić wszystko, jeżeli nie będziemy codziennie walczyć o wartości, które budują strukturę naszej cywilizacji. Tak, tak. Chciałbym zapytać jeszcze o czasy współczesne. Czy tego rodzaju dylematy, czy tego rodzaju pytania czy świadomość Czechosłowaków została w jakiś sposób ukształtowana przez wojnę? Czy te kwestie nadal są obecne w debacie publicznej? Tak, oczywiście, to nie było tak dawno temu przecież. Mieliśmy chociażby konflikt na Bałkanach. Nikt nie był w stanie wyobrazić sobie, że w Sarajewie dojdzie do rzezi i podobne konflikty etniczne widzimy na całym świecie. Dopóki ludzie będą trzymali się tej mentalności narodowej, dopóty takie konflikty będą istniały. I jeżeli budujemy swoją tożsamość na tak abstrakcyjnym poziomie, jak poziom narodowości, narodu, to nie będzie działać. A zatem zobaczymy, co przyniesie przyszłość. I mam nadzieję, że młodzi ludzie będą coraz lepiej rozumieli, że nie ma znaczenia, czy ktoś jest Niemcem, Rosjaninem, Polakiem czy Nigeryjczykiem. Najważniejsze jest to, kim jesteśmy, jaki jest nasz charakter, co mamy w środku. Oczywiście, mimo wszystko jednak historia ma znaczenie. Musimy uczyć się, wyciągać wnioski z historii. uczyć się o tym, że ludzie 60-70 lat temu byli właściwie tacy sami, minus technologia i inne aspekty. Dlatego też pytałem, czy te kwestie, czy wojna nadal postrzegana jest w Czechach jako coś ważnego, ponieważ w Polsce II wojna światowa jest tematem nadal bardzo żywym. Odkrywamy, rozumiemy dzisiaj historię zarówno przedwojenną, jak i historię II wojny światowej i mamy zróżnicowaną perspektywę. Czy tak samo jest w Czechach? Tak, tak, oczywiście, ponieważ za komunę była jedyna słuszna ideologia, która zezwalała tylko na, która zezwalała na tylko jedną wersję historii. Więc jest to zadziwiające, ale te tematy też nie były gorącymi tematami w latach 90., ponieważ byliśmy zachłyśnięci wolnością, demokracją. I być może dopiero teraz nadszedł czas, żeby cofnąć się w czasie do tamtego okresu i przyjrzeć się tamtym wydarzeniom w sposób bardziej intensywny. Nie wiem. Wiem tylko, że w momencie, kiedy pisałem, pracowałem nad tym scenariuszem, to naprawdę mnie to bardzo bulwersowało, naprawdę mnie to bardzo poruszało wewnętrznie. Przeżywałem to w sposób bardzo emocjonalny. Więc tak naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest przeszłość, czy teraźniejszość. To, co ważne, to nasze emocje, które ta historia, ta opowieść wydobywa. Więc patrzę również z tej perspektywy. W tym sensie film jest bardzo mroczny pod względem emocji. Tam nie ma nadziei. Oczywiście jest nadzieja w postaci Marii, której udaje się przetrwać, która jest rzucana w różne miejsca i pewnie też cierpi przemoc. Ale pod koniec ta wioska jest po prostu pełna złamanych, straumatyzowanych ludzi. Tak, dla mnie to właśnie nadzieja jest w tym, że Marii udaje się uciec, że ma przed sobą jeszcze perspektywę dalszego życia, a pozostali mieszkańcy wioski, oni muszą żyć z tym, co się wydarzyło, z dziedzictwem tych wszystkich złych rzeczy. I to się, faktem jest, że kiedy krzywdzimy innych ludzi, to niszczy to także nasze życie, więc oni muszą pozostać w relacjach, które sami zniszczyli, sami zepsuli. Ale Marii udaje się uciec, więc jest przed nią jakaś szansa na lepsze życie, nadzieja. Jest także syn Marii, to już jest człowiek ponad 70-letni i on opowiedział nam historię swojej matki. Za pierwszym razem, kiedy pokazaliśmy mu film, to był tak wzruszony, że naprawdę bardzo cieszyłem się, że tak go ten film poruszył, że ten film działa na poziomie emocjonalnym. Oczywiście rzeczywistość była troszeczkę inna, no ale czym jest rzeczywistość? Może opowieści czy filmy są, przedstawienia są bardziej rzeczywiste niż sama rzeczywistość. Tak, tak, to jest z pewnością też kolejna kwestia. Więc wiemy, że Maria przetrwała, jej syn też. Że mieli potem w miarę dobre życie. Tak, ale muszę panu coś powiedzieć. W latach 90. ten człowiek, wrócił do wsi, do tego miejsca, gdzie zabito jego ojca i innych mieszkańców wioski. I chciał tam postawić jakiś pomnik i nie pozwolono mu. Mieszkańcy wioski nie pozwolili na to, więc zanim film ukazał się w kinach, to część członków naszego zespołu wzięła udział w upamiętnieniu w tej wiosce. I to zabawne, ponieważ przyjechali tam ludzie z zewnątrz, a sama wioska była pusta. I ci, którzy przyjechali na upamiętnienie, to wszyscy byli z zewnątrz. Więc ta pamięć nadal trwa o tych złych czynach i niektórzy nie potrafią tego zaakceptować, to co się wydarzyło.
Jest to świetny przykład tak zwanego dramatu pokoleniowego, czyli to, co my robimy, wpływa na kolejne pokolenia. Tak, tak, dokładnie. Dokładnie o to chodzi. Więc ta część tak naprawdę już odpowiedziała na moje pytanie, ale niemniej jednak chcę zapytać, co się stało z prawdziwą Marią i również z mieszkańcami tej wsi. Czy pan wie o tym, co się działo między rokiem 52 a latami 90? Znam dwie opowieści, które są prawdziwe. Ta postać, młody człowiek, Franta, to jest ten najbardziej okrutny, który gwałci tę kobietę. I później, po wojnie, rozpoczyna, jak to się mówi, zaczyna pracować jako strażnik więzienny. I to jest ten mężczyzna, który dokonał gwałtu, Lida Barowa i Inna Madlowa, zostały osobami publicznymi, a to jest ten człowiek, który zgwałcił te kobiety. I później, no to jest bardzo takie zadziwiające, on ma bardzo takie miłe wiedzie życie, przyjemne, aż do starości. I takie paradoksalne jest to, że od Niemców, odzyskał od władz niemieckich, dostał pieniądze, dlatego że w czasie wojny siedział w obozie, a pierwotnie pracował na dworcu kolejowym i później nie miał kłopotów materialnych, ale później znalazł się w więzieniu, ale tak naprawdę nigdy nie wrócił i nigdy nie miał poczucia winy w żaden sposób, więc to jest naprawdę paradoksalne. I ta postać, czyli Pachel, ten, który dokonał zemsty, to jest ten drugi ważny uczestnik wydarzeń, mieszka i żyje jako kompletnie osoba przegrana i popełnił samobójstwo. Tak, dziękuję bardzo. Rzeczywiście jest to widać pod koniec filmu, że rzeczywiście jego marzenia legły w gruzach i nie przyszedł na uroczystość. Tak, to jest niesamowite, jak historia się czasem toczy. Tak, i teraz chciałbym wrócić do kolejnego pytania, ponieważ mówił pan o tym, że film już był na ekranach. Jaka była jego recepcja w Czechach? Otrzymałem bardzo wiele emocjonalnych, dobrych reakcji od różnych osób, dlatego że wiedzieliśmy już wcześniej, że takie rzeczy się będą działy, dlatego że dla tych niemieckojęzycznych mieszkańców to było 3 miliony osób, które musiały uciekać z Czechosłowacji w tamtych czasach. I emocjonalnie nie było to może aż tak doniosłe. Więc to było, powiedzmy, jakby świeże spojrzenie na ten temat dla wielu Czechów. I te reakcje, o których mówię, również pochodziły od osób sądzących, że ta kwestia niszczy naszą tożsamość narodową ze względu na to, że Czesi, którzy są może niezbyt wykształceni, naprawdę uwielbiają takie poczucie, że ci wszyscy inni nas krzywdzą, ale nigdy nie zdają sobie sprawy, że Czesi mogli być tacy sami. Więc no, film na pewno prowokuje do dyskusji, ale takie zresztą były nasze zamiary. Czyli jest to w pewnym sensie przedsięwzięcie edukacyjne, pouczające. Tak, tak, tak. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby pokazywać ten film również bardzo młodym osobom. Planujemy planujemy pokazy dla osób, dla starszej młodzieży, nawet w wieku może nawet i 15 lat, 18, 19, żeby oni rozumieli te wydarzenia. I na pewno jest bardzo wiele osób, które nie chcą oglądać tego filmu ze względu na to, że jest to bardzo trudny film, nie jest łatwy w odbiorze, a ludzie przecież często lubią oglądać głupie komedie, to im jakoś pomaga, na przykład przez półtorej godziny pomaga im to jakoś przetrwać w życiu, więc ten film no, na pewno nie należy do takiego łatwego mainstreamu, ale z drugiej strony mam nadzieję, że filmy, które oglądamy, to ich rzeczywistą wartość będziemy widzieć z perspektywy kilku lat, a może 10 lat. I może emocjonalnie za 10 lat ten efekt będzie taki sam jak obecnie. Więc nie przejmuję się tak bardzo tym, że nie ciągną do kin tłumy ludzi, żeby obejrzeć ten film. Myślę, że ludzie krok za krokiem będą może oglądać ten film w telewizji. Może niektórzy obejrzą go ponownie, żeby lepiej zrozumieć te wydarzenia. Nie jest to film, który tak naprawdę jest zakorzeniony i ma rację bytu tylko i wyłącznie obecnie w danym momencie. Może za 3 lata również będzie działał i ja mam takie przekonanie, że tak będzie. Ze względu na to, że on zmienia paradygmat, i dla niektórych ludzi wydaje się, że jest to bardzo traumatyczna rzecz, ta cała historia, która tu jest opowiedziana, więc no, potrzeba czasu, żeby to zostało przyswojone. Tak, oczywiście. I tutaj aż narzuca się pytanie, czy ten film, czy Kraina Cieni świadomie ma takie przesłanie, że każdy kraj powinien w pewnym sensie jakoś odkrywać swoją przeszłość i żeby nie bać się swojej przeszłości, żeby uzdrowić się dla własnego zdrowia. Tak, ale jest to pewien proces, który wymaga czasu. W każdym regionie myślę, że są takie okresy, do których trudno jest wracać w historii. Myślę, że Niemcy zachodnie, wiadomo, że w latach 90. czy w 80. dopiero zaczęto wracać do tego, jakie były korzenie faszyzmu. I ja mam nadzieję, że już na tym etapie posiedli tę wiedzę historyczną, a my jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, jesteśmy jakby nieco zapóźnieni. Być może jest tak samo w Polsce. To naprawdę te 40 lat totalitarnej, ideologicznej władzy sprawiły to. To nie jest tak jak w latach 90., kiedy mówiliśmy tak, za 9, 5, 6 lat będziemy tacy sami jak zachodnie demokracje. O nie, nie, nie. To zajmuje znacznie więcej czasu. To jest kwestia kultury, kultura wzajemnych relacji międzyludzkich, języka, pewnych reguł społecznych, reguł akceptacji i tak dalej. I myślę, że wiele mamy wspólnego. Czesi i Polacy mamy tutaj bardzo podobne doświadczenia. Tak więc jestem bardzo zadowolony i bardzo się cieszę, że ten film jest pokazywany w Polsce na festiwalu i że możemy o tym rozmawiać. To jest naprawdę wspaniałe. O tak, zdecydowanie tak. I chcę teraz wrócić do tego, co pan powiedział o 3 milionach osób przesiedlonych. Czy wie pan, co się z nimi stało? Większość z nich została przesiedlona do Niemiec, ale część z nich została w Czechosłowacji. Ja myślę, że bardzo niewielu zostało. I wiem o niektórych historiach czy losach osób, które po prostu żyły w socjalistycznej Czechosłowacji. Ja sam pochodzę z Opawy. To jest takie miasto dosyć blisko polskiej granicy. I Opawa ma pewną historię, ma taką społeczność. W Hluczynie jest to społeczność ludzi, mówimy o nich Prusacy, dlatego że nie mieli tej kwestii, czy są Niemcami, czy Czechami. Po prostu mogli wracać do Niemiec bez żadnej kwestii, bez żadnego problemu. I ci ludzie mieszkali również tam, blisko miejsca, w którym ja spędziłem dzieciństwo. I oni utożsamiali się silniej z Niemcami, byli bardziej katoliccy i bardziej tradycyjni i no, nie przepadali tak mocno za socjalizmem, za panującym ustrojem, więc 70% z tych osób w Opawie musiało rzeczywiście opuścić kraj. Moi dziadkowie dostali też ofertę, czy chcieliby, może. Oni byli dosyć ubodzy, mieli 8 dzieci. Dostali ofertę, czy nie chcieliby zamieszkać w jakiejś dużej, wielkiej willi w mieście, a dziadek nie chciał tam pójść i zamieszkać w domu porzuconym przez kogoś, kto ucieka z kraju. Ja pamiętam z dzieciństwa jeszcze, że odczuwałem ten wiatr historii w naszej rodzinie, w tym miejscu, gdzie mieszkałem, gdzie spędziłem swoje lata dziecięce. Bardzo wiele czasu spędzałem w Jasienikach, to jest pasmo w Sudetach i tam były również wioski, które były kompletnie opuszczone i były też zamieszkane później przez ludzi, którzy przyszli ze Słowacji, z Rumunii, i którzy przybyli tam i zamieszkali w tych opuszczonych wioskach. Po tym, kiedy ludność pochodzenia niemieckiego uciekła i na to miejsce przybyli inni ludzie, którzy nie wiedzieli, jak to jest prowadzić gospodarstwo rolne, nie mieli tej wiedzy, więc te domy zostały zniszczone czy uległy zniszczeniu. Moje zresztą pierwsze dzieło filmowe rozgrywa się w takiej wiosce, w jednej z tych wiosek. Zresztą ten film był pokazywany w Polsce, więc zawsze była to część mojej prywatnej, osobistej historii i zawsze sobie zadawałem pytanie, jak to jest, że takie rzeczy się dzieją. Nawet będąc jeszcze w szkole, nawet kiedy uczyłem się historii w tej wersji komunistycznej, nawet zastanawiałem się, jaką osobowością był nasz prezydent Beneš. Nigdy tego nie mogłem pojąć, nie mogłem zrozumieć, co to za człowiek i co on reprezentuje, dlatego że nam on naprawdę rzeczywiście aż domagał się tego typu zemsty od ludzi. Więc czy kwestia narodowości, tożsamości jest aż tak ważna? I później przekazuje całą władzę komunistom. No, naprawdę musiał być kimś naprawdę dziwnym, więc to są te pytania, które cały czas żyją. Pytania o naszej historii, pytania o naszą tożsamość. I myślę, że mogę powiedzieć, że się cieszę, że jestem Europejczykiem, jestem dumny z tego, że jestem Europejczykiem, jestem stąd i stamtąd i zewsząd. Więc myślę, że jest to niezwykle ważne, zwłaszcza teraz to odczuwamy, jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w Rosji, co robią z Nawalnym, co zrobili z lekarzami, którzy pomagali Nawalnemu i tak dalej. Więc jest to niezwykle trudne. Trudno jest to zrozumieć. Jaka jest nasza droga i czego częścią chcemy być, jakiego rodzaju cywilizacja jest naszą aspiracją. Tak, te kwestie są rzeczywiście dla nas bardzo ważne, zwłaszcza w dziełach filmowych, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o dramacie artystycznym, czarno-białym, ale ten dramat będzie na pewno przemawiał do ludzi i ludzi nie tylko tych, którzy żyli w tamtych czasach, ale do ludzi, którzy chcą o tym zapomnieć, ale również do współczesnych. Więc myślę, że dziękuję panu bardzo za ten film.
Myślę, że to było świetne podsumowanie naszej dyskusji. Nie otrzymaliśmy żadnych pytań na czacie, ale mam nadzieję, że następnym razem będą państwo bardziej aktywni. Mam też nadzieję, że jeszcze raz powitamy kiedyś w Polsce pana Bohdana Szlamę i życzę panu miłego wieczoru. Więc pozdrawiam wszystkich i bądźcie zdrowi.